Cześć, słuchacie pod audycji Inside Baseball. To jest odcinek 192, a z Wrocławia i z Warszawy mówią do was Konrad Okoński, zawodowy świadek.
Oraz Mateusz Żerkowski, karta warszawiaka.
A w dzisiejszym odcinku rozkminy. Przestańcie się zabijać przed moimi oczami.
Młodość i heteroseksualność zawsze w cenie.
Sex shop.
Apple and I.
Newsy. Wiedźma z Buchenwaldu.
Multitrack betting.
Smakuj swe majty.
Spoczywaj w spokoju, ty dziki skurwysyn.
Wrocław miasto tramwajów, który to news właśnie usuwam, bo to chyba to samo, co multitrack betting.
Tak. Schwytana notoryczna defekatorka z Massachusetts. Kobieta strała na parkingu sklepu spożywczego ukradkiem ze swojego samochodu.
Zapomniałem zmienić tego newsa, żeby był krótszy. Świat stracił kolejnego Terego.
Studio Mir robi anime Wiedźmina.
Oraz... What? Tak. Super. Oraz szybka piłka i może aftershow. Zobaczymy. Na razie nic tam
może
nie pisałem.
Może aftershow.
Witajcie w kolejnym odcinku w nowej erze podcastu Inside Baseball. W nowej erze mojego znajdowania trupów. Tym razem jeszcze żyją. To ciekawe, że będziemy mówili o torach dzisiaj.
Jesteś coraz wcześniej.
Tak, jestem coraz wcześniej. Tym razem byłem na miejscu zdarzenia. To jest historia, od której chcemy zacząć? No to musisz wiedzieć, że tydzień temu, w czwartek, byłem odebrać Monikę z dworca. Byłem na, wiesz, tak jakby na dworcu PKP. Czekałem na pociąg. I stoję sobie na środku, wiesz, na środku tego tak zwanego, jak to się nazywa? Na czym się stoi na dworcu? Na peronie. Po środku peronu. I po środku peronu, tak jakby na głębokość peronu i na szerokość peronu, po środku dokładnie. Tak jak wiesz, jestem człowiekiem, który lubi kompromisy. Mhm. I stoję i tak widzę, że pociąg już nadjeżdża, zaczyna powoli hamować, ta lokomotywa zbliża się coraz bardziej, więc tak jakby kieruję swoje oczy na lokomotywę, bo wiem, że jak będzie przejeżdżać przede mną, to zatrzymam swoje oczy w miejscu i będę patrzył na okna, żeby patrzeć, czy Monika stoi w jednym z tych okien i nasze oczy spotkają się na chwilę, prawda? To są takie rzeczy, które się robi.
Więc
w momencie, jak ta starająca się wyhamować przejeżdża zaraz przede mną, tak jakby, jakiś koleś przebiega przez peron, skacze w powietrze, przyjmuje taką pozycję jak logo Air Jordanów. Pamiętasz Air Jordan logo? Takie Michael Jordan, taki wyciągnięty do przodu, noga jedna, tak, do przodu, jedna ręka.
Tak.
I uderza w przód lokomotywy i spada pod pociąg.
Znaczy,
trzeba się z tego
nie
śmiać,
byłoby
Mateusz.
W tym. Nie, powiem ci tak, no ja się śmiałem już, ale jestem całkowicie zdziwiony, stary. Ja mam jedną teorię, nie? Mi się wydaje, że musisz być zajebiście brzydki, skoro ludzie przy tobie się zabijają.
Ja, wiesz co, chyba. To znaczy, to jest, żeby nie było, to jest mój czwarty taki dziwny przypadek, ale pierwszy raz, kiedy tak jakby byłem w momencie. Kiedy widziałem, bo byłem w momencie, kiedy ktoś faktycznie ginął, ale w tym momencie, wiesz, byłem przy tym, jak widziałem, co się dzieje, nie? Że koleś tak jakby po prostu skakał. I to była z najbardziej hardkorowa z takich sytuacji, które przeżyłem. W sensie, że wiesz, zamykałem potem oczy i widziałem tego kolesia w tej pozycji, jak z tego logo. Nie mogłem przestać myśleć o tym logo, Mateusz. Michael Jordan się po prostu wypalił w moich oczach.
No powiem ci, że to jest dla mnie niezła historia, stary, jakby biorąc pod uwagę wszystkie twoje rzeczy, dałbyś z tego mógłbyś zrobić taką małą książeczkę.
Mógłbym kurwa komiks zrobić. Ale...
Jest, to prawda.
Teraz zabawne jest to, że koleś przeżył tą sytuację. Ja tam, powiesz, pobiegłem do tej informacji,
zgłosiłem... A o czym myślałeś, kiedy on skoczył?
Wiesz co, to było strasznie nierealne, to było tak jakby ciężko było uwierzyć w to, co się dzieje.
Może kiedy myślisz o rzeczach, o których ciężko uwierzyć, to ludzie umierają po prostu. To jest
ty mówisz, o czym myślałem, zanim skoczył. Tak jakby o czym myślałem. Tak. No nie, no starałem się zlokalizować Monikę, także może ktoś chce stanąć na drodze mojej miłości.
Za każdym razem, kiedy lokalizujesz Monikę, ktoś ginie.
No to nie jest tak, że to się wcześniej zdarzyło w ten sam sposób.
Nie wiesz tego.
Ale koleś nie zginął. Dowiedziałem się później z informacji w gazecie, że był pijany. Był 32-latkiem, także to mogłem być ja jeszcze przez tydzień. I co? I Nie mam pojęcia, jak to się stało, że on przeżył, Mateusz, bo on, jak dla mnie, on poleciał prosto pod koła, także widocznie musiało go zepchnąć, wiesz, te takie, jak masz lokomotywę i z przodu jest taki dziwny zagarniacz.
To zagarniacz.
Ten zagarniacz musiał go zepchnąć z toru po prostu. Bo najwyraźniej jego życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo, ale miał poważne rany.
Damn, man.
Także to była moja historia na ten tydzień, damn. Jedna z nich.
Trochę hardcore.
To był trochę hardcore. Cieszę się, że jesteś tutaj dla mnie, żeby ze mną, żeby, wiesz, pośmiać się trochę z tego. No, ale ciężko było zapomnieć ten widok. Myślałem, że to będzie zabawniejsze trochę. Sorry, I thought this would be funnier. Czuję się jak taki stand-up comedian, który był pewien, że historia o jego martwej babci będzie po prostu najlepsza.
Nie, bo ja już się z tego, problem jest taki, że ja się zdążyłem z tego wyśmiać, nie?
No. Ale, właśnie, nie, bo czekaj, bo ja miałem trochę rozkmin związanych z tym. Mhm. To było generalnie najgłupsze możliwe miejsce, żeby skoczyć pod pociąg, moim zdaniem. Bo pociąg tak jakby już był w połowie peronu, także pociąg już wyhamowywał. Więc to nie było ani dobre miejsce, żeby skoczyć pod pociąg, jeśli chciałeś przeżyć, ani dobre miejsce, żeby zginąć. Tak jakby najlepsze miejsce, żeby zginąć, byłoby gdzieś na początku peronu, kiedy jeszcze pociąg jedzie szybko. A żeby przeżyć, to nie wiem, może poczekaj, aż się zatrzyma i wtedy się rozpędzi skocz.
Dotknij, tylko dotknij ręką.
Tak. Ja dotykałem pociągu wiele razy i nigdy nie zginąłem, także to jest najlepsza metoda.
Zastanawiam się, czy na przykład, no bo w takim wypadku najlepiej byłoby, wiadomo, skoczyć z mostu i potem zostać przejechanym, nie? Nikt nie ma czasu hamować. Także nie wiem, dlaczego ludzie idą na peron się zabijać. Jest tyle lepszych sposobów.
No mieliśmy teorię, że może chciał zatrzymać pociąg z jakiegoś powodu, bo pociąg miał opóźnienie 100 minut.
może chciał go przyspieszyć.
Wyobrażasz sobie w ogóle mieć na przykład młode dziecko i nie móc wyrobić finansowo, więc stwierdzasz, że ubezpieczasz się i skażesz pod pociąg, a pośmiertnie dostajesz grzywnę za spowodowanie opóźnienia i twoje dziecko dziedziczy tą grzywnę. No tak czy siak.
Ale ten motyw jest popularny, nie? W Japonii jest coś takiego, że ludzie często skaczą pod metro, czy tam pod pociąg, jak przyjeżdża na peron. Mm-hmm. I to jest standardowy motyw generalnie, że jeżeli się opóźni pociąg, to się zdarza bardzo często, nie? Że pociąg jest opóźniony, że metro jest opóźnione na przykład parę minut z tego powodu, nie?
I zostają grzywne?
No jest to legitimate reason na spóźnienie się do pracy, nie? Był taki film, w którym
ludzie,
jest
którzy mogli spóźnić się do
Lucy.
Pracy, się zrzucają na to.
Lucy?
Lucy to nie, jest ten ze Scarlett Johansson.
Hi Lucy? Albo my name is Lucy?
Ale o czym jest film? O spóźnieniu się pociągu?
Nie, o takiej japońskiej babeczce. Japońskiej babeczce, która właśnie decyduje się zostawić Japonię i gdzieś tam wyjeżdża, ale no właśnie film się zaczyna tym, że nie, kto jakiś koleś coś tam mówi jej na ucho i skacze pod pociąg.
Nie jest aż tak zabawne, jak myślałem. Aha, nie, czekaj, ktoś, bo ja też potrzebowałem się z tym wygadać, więc jak to się wydarzyło, to wszedłem na Discorda.
Film się nazywa Oh Lucy.
I ktoś mi zalinkował link, który jest opowieściami maszynisty o ludziach skaczących pod pociągi, ale teraz nie wiem, jak się nazywał. Może ta osoba jest na czacie i nam podeśle. No, także tyle z mojej historii. Co u ciebie?
Oj.
Opowiedz coś równie ciekawego.
No, ja mam parę fajnych rozkmin. Co u mnie? No to jeśli miałbym ci powiedzieć, czekaj, bo tak próbuję ogarnąć troszkę.
Chciałem zrobić ci segue do twojego jakiegoś tematu.
Ciszej już. Jak no, mam swoje, wiesz, kontynuację moich tam przygód z Apple'em, no to było też, miałem dosyć fajne doświadczenie z serwisem Apple, nie? Bo jak pierwszy mój dzień w pracy rozpoczął się z tym, że oczywiście komputer mi nie działał i musiałem, żeby ogarnął, żeby mi go ogarnęli. To był Mac i nie może to prawdopodobnie bym to skakował w grę. Wszystko i byłoby spoko, ale nieważne. No i byłem w samym serwisie Apple i tam po prostu brechtałem, że oni mają taką odpowiedź, odpowiedź jakby z puszki. To znaczy, ja pytam się, no ile czasu to wam zajmie? No tam 10 minut, nie? Po 15 minutach, ile jeszcze? Jeszcze 3 minuty. I bez picu siedziałem tam, ja dzwoniłem chyba do ciebie w czasie, w trakcie tego, że siedzę tutaj już od godziny i od pół godziny mówią mi jeszcze 3 minuty. Mhm.
Bo to jest dylemat strzały i żółwia, pamiętasz? Z Pratchetta? Kiedy, tak. Kiedy strzelasz z łuku do żółwia, to kiedy strzała doleci do miejsca, gdzie żółw przed chwilą był, kiedy celowałeś, to on zdążył odejść na kilka centymetrów. I kiedy doleci te kolejne kilka centymetrów, on zdążył odejść na kolejny milimetr. I w ten sposób nigdy nie trafisz w żółwia. Musisz tylko mówić coraz mniej czasu. Przeżyłeś to na własnej skórze.
Tak jest.
Tak jest, tak jest, jeśli idziesz do serwisu.
Znaczy wiesz, no by nie przeszkadzało, no bo to był mój pierwszy dzień w pracy, więc ostatecznie siedziałem na telefonie i nie wiem, scrollowałem rzeczy, nie?
Tak, as you do.
Wyszedłem trochę niezadowolony, że nic mi się nie udało zrobić, trochę sfrustrowany, bo przyszedłem na takiej wysokiej energii, że zaraz tutaj zbawię świat, a wyszedłem taki kompletnie zniszczony.
Przynajmniej to nie ty musiałeś naprawiać komuś komputer, którego nie dało się naprawić. I mówić mu co 5 minut, że jeszcze
jest okej. Okay. Później okazało się, że na przykład błąd jest spowodowany tym, że jeśli podłączysz monitor, przestaje działać Wi-Fi.
No, to ciekawe, jako że i tak masz tylko jedno wejście, więc musiałbyś podłączyć albo monitor, albo internet na kablu.
Nie wiem, jak to działa, stary. Wydawało mi się, że to jest konflikt urządzeń, że Wi-Fi ma jakiś adres urządzenia i ten adapter do tego monitora ma jakiś adres urządzenia i one się gryzą ze sobą. Mm-hmm. Jak podłączasz jedno i drugie, to nie wyrabia.
Nie wiem, może wiesz.
Jakiś motyw makowy.
Wydaje mi się, że sprzęt Apple może być uczulony na programistów. Może trzeba być zwykłym userem, żeby to działało poprawnie.
Pilot Pilks napisał 2-minute Turkish. To jest, z czego to jest? To jest z Lockstock?
Turkish brzmi jak właśnie Lockstock albo Snatch, ale może to znaczy tureckie wymioty.
To był Snatch i to był motyw, jak on gotował kiełbaski chyba, czy coś takiego i mówi 2 minuty. Nie wiem, że chodzi ile jeszcze? 5 minut.
Ej, mam jeszcze jedną historyjkę fajną i może pasować do twojej drugiej, jeśli faktycznie chcesz gadać o sex shopach.
No.
Mówiłem ci, że byłem na badaniu nasienia. Mhm. To jakiś czas temu.
Smakowało ci?
I was testing.
Testing coast?
Tak, było, wiesz, ruchliwy dzień, więc było sporo kolesi, mogłem przetestować dużo różnych rodzajów. Także byłem już w dwóch różnych miejscach i tym razem byłem w miejscu, które co prawda nie miało... Wyobraź sobie moje przerażenie, jak szedłem testować nasienie i zobaczyłem, że nie mam zasięgu na telefonie, kiedy wchodziłem do środka. Mhm. Także nie miałem dostępu do internetu, ale okazało się, że mieli telewizorek. W tym pierwszym miejscu mieli gazetki, tak wiesz, oldschoolowo, a tutaj był telewizor. Więc postanowiłem, że muszę zobaczyć, jaki jest jakby wybór. Było około 10 filmów na tym telewizorze i byłem ciekaw, jaka jest różnorodność, no bo...
Ale nie było Wi-Fi?
No nie, mówię, że znaczy, głupie mi było wyjść i zapytać, przepraszam, czy macie hasło do Wi-Fi.
No to by było najlepsze. Ja sobie, wiesz, nie wiem. I miałeś na przykład takie vintage porno?
Nie było vintage. Właśnie o tym chcę pogadać, stary. O tym, jaki był wybór w tym pokoiku, bo zakładałbym, że jeśli robisz taką, że masz taką klinikę, która jest nowoczesna i badasz ludziom nasienie, to generalnie potrzebujesz obsłużyć najróżniejsze typy ludzi. Znaczy, no zakładam, że nie gejów, no bo geje prawdopodobnie nie potrzebują mieć płodnego nasienia, prawda? Ale zakładam, że testujesz ludzi w różnym wieku i z różnymi gustami. Także na przykład testujesz też ludzi, którzy...
No ja nie wiem, ja mi się wydaje, że chcesz, jak jesteś gejem i na przykład dochodzisz, to chcesz, żeby to nasienie było takie żywe, żeby chodziło po wszystkim.
Tak, żeby czuć takie mrowienie na języku.
Oczywiście. A nie takie martwe plemniki. Smutne, martwe plemniki.
W każdym razie wybór filmów był dość ograniczony. To były raczej po prostu młode, piękne osoby. Także tak jakby byłem zdziwiony brakiem różnorodności. Myślałem, że będą przynajmniej dwa filmy z milfami, może jeden film z babcią przynajmniej.
Był jakiś film ze stopami na przykład?
Nie. Najbardziej inna rzecz, która tam była, to
były
był filmik...
A to były nowe filmy, czy to były stare filmy? Czy to były takie na przykład, nowe. Czy laski miały trwałą i duszę?
Nie, to były takie nowoczesne takie, filmy.
Takie porno z lat 80.
Ja się zastanawiam, czy to były filmy, za które oni zapłacili, bo to wszystko było jakby, wiesz, odgrywane z dysku.
Powiem ci, że ja mam na przykład bardzo duży sentyment. Nie wiem, czy sentyment, ale bardzo na porno z lat 80, gdzie kolesie mają takie mulety, długie włosy, wąsy i laski mają takie trwałe i takie, wiesz, na przykład body, które sięga prawie pod żebra, czy coś takiego.
Jesteś koneserem porno.
Nie no, stary, i te busze, które, wiesz, ona ściąga spodnie i ten busz wygląda jak, tylko nie wiem, jakbyś tam mógł spokojnie schować dwa kondomy, nie?
Ale czy to jest jakby, robicie takie porno też, czy po prostu lubisz je oglądać jako taką ciekawostkę minionych czasów?
Lubię jako ciekawostkę, jestem tak jakby patrzę na to i mówię, o.
Nie no, jestem w stanie
zrozumieć. Mam coś takiego, że jak patrzę na te stare porno jeszcze, to sobie myślę, czasy się za bardzo nie zmieniły, w sensie ludzie tak jakby, oprócz tego, że ludzie wyglądają inaczej, to ostatecznie ciągle mniej więcej jest to samo, nie?
No, ale zmieniło się trochę, wiesz, praca kamery, myślę, że dużo bardziej popularne są te POV, point of view, gdzie jesteś, kamera posuwa palaskę.
Bardziej mnie raczej jara patrzenie na to, że kiedyś coś innego było uważane za seksowne. Mm-hmm.
Na przykład posuwanie...
Rozumiesz, o co mi chodzi, że
dwójka ludzi na... posuwających się.
No, na przykład taki motyw, że jakie fryzury były na przykład, bo to jest jedyne, co zostało, jedyne, co zostaje po tym, nie? No bo jak odrzucasz ciuchy, to patrzysz i jesteś w stanie po nagiej osobie stwierdzić, z jakiego czasu jest, nie? Nie, no co tak. Bez ciuchów jest jakby, co w teorii jest niemożliwe, nie?
Masz na myśli fryzury na głowie, bardzo... czy fryzury, wiesz?
No to i to najwyraźniej.
Nie no, masz rację, jest
to coś. To mógłby być klasyfikator, z jakiego okresu jest to porno.
Jest to wczesna epoka trwałej. No, ale mówię, tak jak mówię, wybór nie jest zbyt duży, także jeśli wasze gusta są niestandardowe, a będziecie szli na pobór nasienia, to polecam zaopatrzyć się, nie wiem, zapisać sobie jakiś film na telefonie, bo możecie nie mieć zasięgu internetowego. Było zaskakujące. Dobra, chodźmy dalej.
Jest.
Sex Shop, 8 do 16?
Stary, ja proponuję, jesteś... Ostatnio byłem w Wrocławiu, widzę sobie, jest... wiesz, jak to się mówi...
Sex Shop?
Kurczę, nie, jest... Jezus, jak się nazywa to? Gdzie jeżdżą pociągi i pod spodem to, co tam koło dworca.
Sex
Nasyp,
Shop
o,
przy dworcu? Aha.
Pod nasypem.
No.
Mm-hmm. Tak, że pod to, we Wrocławiu jest coś takiego jak pod nasypem, czyli masz tory, które jadą jakby górą i pod tym wiaduktem są jakieś tam lokale, kluby i tak dalej, no i między innymi był też sex shop. Ten sex shop był taki super, bo on był taki wyklejony taśmą, były na wszystkie literki i tak dalej, taką, wiesz, czerwoną taśmą, była sex shop Amor.
Wow.
Czynne 8:16. I wow. Tak sobie myślę, kto o 9 rano przychodzi i mówi, Kurwa, potrzebuję dildo teraz. Kto mówi, kurwa, muszę zwolnić się z pracy, muszę wyjść wcześniej z pracy, żeby kupić sobie dildo.
Tak, albo kto tak jakby jest na tyle planującą osobą, że stwierdza, czuję, że wieczorem będę chciał wsadzić w siebie dildo, może pójdę teraz rozsądnie wcześniej i zakupię je, ponieważ sklepy mogą być zamknięte później.
Chyba, że na przykład idziesz do pracy i mówisz, o mój Boże, nie wziąłem swojego analnego dildo, muszę kupić coś już teraz tutaj, co mnie utrzyma na jakiś czas.
Może to jest jak zakaz sprzedawania, wiesz, alkoholu po konkretnej godzinie. Nie chcesz, żeby ludzie w środku nocy decydowali się, że jednak chcą wyjść i kupić jeszcze jedno dildo.
Tak, no i to był mój taki, to była taka moja główna rozkmina, czy właśnie ludzie, jakby, jak ten sexshop działa, czy to faktycznie właściciel pomyślał, nie, no muszę pracować od 8 do 16 i nieważne, co będę sprzedawał, bo wcześniej pracował, nie wiem, w sklepie spożywczym i po prostu zmienił towary, czy na przykład stwierdził, nie, no o 16 muszę być w domu, nie klienci, nie, jest 16, wychodzę.
Jego karta teraz... postaci mówi sprzedawca, nie sprzedawca dild.
No właśnie, i teraz sobie myślę, czy on by na przykład nie miał lepszego, jakby, czy on nie myśli w taki sposób, że miałby lepszy o wiele utarg, gdyby otworzył sklep 16-20 i pracował 4 godziny zamiast 8. W sensie, ile klientów przychodzi ci od 8 do 12 do sex shopu?
Nie wiem, ale wiesz co, my się tak z niego śmiejemy, bo nie wiemy, ale może to jest osoba, która prowadziła ten sex shop 20 lat i przerobiła już różne godziny i on statystycznie wie, że to jest jednak najlepsza opcja.
No właśnie dlatego jestem ciekawy strasznie, jakby jaka jest geneza tego, nie?
Już w przyszłym tygodniu wywiad z właścicielem sex shopu pod Nasypem. Ja tam w tym sex shopie, który jest na tej ulicy, która idzie w stronę Nasypu w sumie, tą za Narodowym Forum Muzyki, to jest taki ładnie wyglądający z zewnątrz sex shop. Nazywa się Beate Uchse, czy jakoś tak?
Tak, no to jest sieciówka chyba.
Tak, i on wygląda tak super zajebiście z zewnątrz, a jak wejdziesz do środka, to jest zwykły sex shop.
Naprawdę? Ja nigdy nie wszedłem, a zawsze myślałem, że w środku będzie taki niesamowity, że będzie jakieś kupę manekinów w dziwnych pozach, na seks kuśtawkach. Nie wiem.
Bo tak wygląda...
Na zasadzie, że ja powiem... Kurwa, trochę znudził mi się seks w ogóle. Zobaczę, co tam słychać w wielkim świecie. I wtedy takiego seks shopu mnie olśni. Mimo, kurwa, jeszcze nie wiedziałem, że są takie pozycje z takimi, że są w takie płcie.
Tak, ja myślałem, wiesz, ja na witrynie tam jest zawsze w takich jedwabnych zasłonach poukładane dziwne takie urządzenia, które mogłyby służyć do seksu, a mogłyby być, wiesz, super luksusową uprzężą spinaczkową. I spodziewałem się, że jak tam się wchodzi, to są tak jakby, jest dużo jedwabiów i firan zwisających z sufitu i wchodzi taka kobieta cała na czarno w lateksach, która mówi z jakimś takim dziwnym akcentem, witajcie w krainie rozkoszy. Ale nie, są po prostu dilda na półkach. Także no. A już kiedyś opowiadałem o tej naszej wizycie w tym sex shopie. Tak pamiętam. Ale dobra, wystarczy tego, Mateusz, idziemy tutaj. Idziemy w newsy. Zaczynamy od czegoś takiego bardziej poważnego, w sensie takiego, wiesz, takiego dużego. Nie chciałem zaczynać od tego, że kobieta srała ludziom na parkingu i została złapana. To się wydaje takie, wiesz, bez pierdolnięcia.
Pussy. Właściwie ass.
Także wiedźma z Buchenwaldu. Ja w ogóle nie słyszałem o tej kobiecie wcale. A najwyraźniej to jest ktoś, kogo świat już zna od dłuższego czasu. Jest pewien prywatny kolekcjoner, który znalazł taki album ze zdjęciami. Znalazł ten album ze zdjęciami na jakimś pchlim targu, jako że jest kolekcjonerem, to był zdegustowany, że ktoś wyrywał pojedyncze strony z tego albumu i sprzedawał jako, wiesz, na sztuki. Więc kupił ten album i wsadził go tam, gdzie każdy kolekcjoner wsadza swoje rzeczy, czyli na dno szafy. Ale co jakiś czas, tak jak każdy kolekcjoner, wyciągał ten album, żeby, wiesz, pogładzić go palcami i może pomyśleć o tym, że mógłby się masturbować do tego. Ale coś mu nie grało, bo dla niego, wiesz, ten album był oprawiony w skórę i wydawało mu się, że coś jest nie tak generalnie z tą skórą, że ona jest tak jakby, wiesz, budzi w nim jakąś taką dziwną grozę. Więc wziął lupę i zobaczył, że ta skóra...
Necronomicon?
No, że ta skóra po pierwsze ma trochę ludzkich włosów, a po drugie widać ślady tatuaży na tej skórze. okazuje się, że była SS-manka, nazywała się Ilse Koch, która wybierała sobie więźniów, którzy jej się podobali, albo którzy mieli ładną skórę, albo fajne tatuaże, i robiła z nich najróżniejsze rzeczy. Między innymi ten album. To nie był album, wiesz, ze zdjęciami trupów. Tam były, wiesz, jakieś, wiesz, góry, jakieś zdjęcia po prostu, rzeczy. Robiła z ludzkiej skóry rękawiczki, torebki, oprawy książek i abażury do lamp. I dostała dzięki temu przydomek Ilsa Abażur. Ale więźniowie nazywali ją suką z Buchenwaldu. Albo wiedzą z Buchenwaldu. Także ten koleś, kiedy zorientował się, że to jest ludzka skóra, zgłosił się do Muzeum Auschwitz i oddał ten album. A właśnie. A teraz skąd wiemy, że to był album stworzony przez nią? Okazało się po analizie, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ta sama pracownia introligatorska zrobiła ten album, co resztę tych przedmiotów, które ona robiła. I teraz to jest całkiem niezła specjalizacja, co? Tak robimy rzeczy z ludzkiej skóry.
Mi się w ogóle wydaje, że to nie jest nic takiego, w sensie, no tutaj akurat powiedzmy, że pomagałeś w śmierci tych ludzi, nie? Ale później, jeżeli faktycznie umarli z jakichś naturalnych przyczyn?
W sensie, że nie jest niczym złym zrobić.
Nie wiem, nie chciałbyś na przykład, skóry? No na przykład zobacz, masz swoją babcię, nie?
Tak.
I jakie jest lepsze zwieńczenie jej żywotu, niż wszystkie jej zdjęcia oprawić w jej ludzką skórę, do której możesz przytulić się, tak, kiedy jest ci smutno.
Myślę, że tak tutaj, jak i w przypadku gwałtów, najważniejszym tutaj faktem jest konsent. Ale jest jedna bardzo pozytywna rzecz tutaj w tej całej historii. Bo wiesz, lubimy myśleć o nazistach jako ludziach takich zacofanych i, wiesz, pogrążonych w bardzo dziwnej ideologii, która jest szkodliwa, ale zauważ...
Oprawić fotel dziadka jego własną skórą.
On kochał ten fotel. Chciałby zostać...
Teraz jest tym fotelem.
Nigdy nie wstawałeś z tego fotela, teraz zostaniesz tym fotelem. Zauważ, Mateusz, że przynajmniej w SS kobiety miały równe szanse na karierę co mężczyźni. Bo jeśli kobieta mogła dojść w SS do takiej pozycji, na której mogła sobie wybierać więźniów i robić z nich lampy, to wydaje mi się, że mieli równe szanse. Mieli równe szanse. Może powinniśmy dać nazizmowi jeszcze, wiesz, jedną rozkminę. Jeśli chcemy coś faktycznie zmienić w życiu kobiet.
Co tu się dzieje w ogóle na czacie, stary?
Co się tam dzieje? Nie zaglądałem.
Spiszę. I turned myself into Archer Morty. I'm Archer Grandpa. Archer Rick.
Debielał mówi, że to nie jest dobry temat zaraz po sex shopach. Hej, no wiesz, zaczęliśmy od człowieka rzucającego się pod pociąg. Tak trochę, wiesz, bez znieczulenia, bez gry wstępnej.
Nikt nie mówił z jakiej skóry jest to. Jest to wytworzone.
Jak z cerką w samochodzie? W takim, wiesz, drogim samochodzie.
Problem... Myślisz, że byłby rynek, gdybym takie łechtaczki do laptopów robił z prawdziwych łechtaczek?
Myślę, że teraz byś przynajmniej jedną osobę.
To ja to już sukces.
Mnie martwi, że...
Zdefiniuj rynek. Przynajmniej jedna osoba. Dostajesz awans. Dokładnie ten motyw.
Ja bym chciał być tapicerką drogiego samochodu, ale zastanawiam się, czy jakby się zrobiło ciepło i ta skóra by się nagrzała, to czy by się pociła ludzkim potem i śmierdziałoby. Wydaje mi się, że trzeba to
sprawdzić.
Chyba
to tak nie działa. There's only one way to know.
Finding out. Okej, chodźmy w multitrack betting.
Mhm. W sumie to ten news trafił do nas z wielu źródeł.
Tak, mieliśmy go kilkakrotnie.
Gazeta Wrocławska pisze. Liczbę wykoleń tramwajów we Wrocławiu obstawisz u Buchmachera.
Nieźle ci
szło. Ktoś rzucił zdjęcie multitrack drifting.
Oczywiście, że tak.
Poświętne.
Ej, dokładnie, możesz obstawić tak albo nie w zakładzie, czy będzie powyżej 100 wykolejeń tramwajów w 2020 roku. Ja w ogóle jestem zaskoczony, bo ja nigdy nie byłem jeszcze w wykolejonym tramwaju. I może a dlatego żyję do dziś.
A ile było?
Wiesz, jeśli obstawiasz, w latach? Jeśli obstawiasz, czy będzie więcej, czy mniej niż 100 i kursy są dosyć podobne, to zakładam, że było około 100 w zeszłym roku. Nie wiem, ja nie w ogóle, ja myślałem, że to się zdarza bardzo rzadko. Najwyraźniej
no było
zdarza
mniej.
Się często.
Czekaj, po kilku dniach, aha, no po kilku dniach zmieniły się kursy. Że prawdopodobnie nie jest bardziej, lepiej płatną opcją, z tego co rozumiem.
No właśnie, a czy to nie jest jakby ile płacisz za jeden udział albo coś takiego? Ja nie wiem, jak działa obstawianie.
Ja też nie wiem, czy mi się wydaje, że to są, no, w Anglii wiem, że są szanse, nie? Mm-hmm. Odds, czyli ile ci płacę. Jeżeli za każdą złotówkę, więc dostajesz 1,90, jeśli wygrasz. I to by się zgadzało chyba. Mm-hmm. Oznacza, że, oznacza to, że nieco więcej można zarobić, stawiając, że kolejnie będzie mniej niż, aha, czyli bardziej ryzykowną i droższą opcją jest nie, czyli to jest kurs. Jak płacisz złotówkę i za każdą postawioną złotówkę, jeżeli się ziści, zarabiasz 1,95.
Całkiem
jeżeli
spoko.
Faktycznie tak.
Mógłbyś czyli podwoić
bardziej prawdopodobne pieniądze. Jest, że będzie analitycy uznali, że szansa na 100 wykoleń ostatnio wzrosła.
Tak, tutaj Debielał pisze, że w ostatnich miesiącach ponad 20. Źródło własne. Nie wiem, co to znaczy. To znaczy, że wymyślił to? Mamy niskie standardy na Inside Baseballu, ale czy są aż tak niskie?
No ale to jest mało w ostatnich 3 miesiącach. Teraz chyba jest najbardziej, wydaje mi się, że teraz jest najbardziej taki popularny okres na wykolejenia. Nie, bo jest ślisko czy coś takiego.
Czy to ma znaczenie dla tramwaju?
No, nie wiem, do wykolejenia?
No.
No tak.
A czy... No w sumie, może masz rację.
Jeżeli w ostatnich 3 miesiącach ponad 20, no to co? No to będzie 80, nie? No jest to trochę.
No jest to trochę. No ja nie wiem, Ej, może to jest dobry temat spróbować postawić to coś takiego. Tylko to jest hazard. Ja czuję, że będziemy dawać zły przykład młodym pokoleniom, które nas słuchają. Bądź starym pokoleniom, trudno powiedzieć czasami. Kiedy to spotkanie w Warszawie? No dobra, ruszajmy dalej. To ci się spodoba. Powiedziałem bez przekonania. Smakuj swej majty. Co jakiś czas, wiesz, żyjemy w czasach, kiedy co jakiś czas idzie w social mediach jakiś trend, a jako, że social media są teraz tak ogromne i absolutnie każdy typ człowieka ma konto na social mediach, to możesz znaleźć ludzi, którzy poza tym trendem podążą. Także był koleś, który znalazł stary artykuł naukowy, który mówił, że receptory smaku znajdują się w ludzkich jądrach. Zauważ, receptory smaku to nie to samo, co kubki smakowe. Ale tak jakby ten człowiek nie wiedział tego. Więc zrobił filmik na serwisie
zdefiniuj
TikTok.
Zdefiniuj smak.
Smak?
Zdefiniuj smak.
Ja nie jestem tym... kim? A naukowcem, Mateusz.
Nie, no bo w sensie, jeżeli smak powiesz, co możesz powiedzieć na przykład, że jest jakiś receptor, no to jeżeli jest ostre, no to będzie cię piekło, nie?
Nie. Receptor smaku, receptory, które znajdują się w całym tak naprawdę ciele, które są receptorami smaku, pomagają ciału, jak tutaj było powiedziane, to pomaga, już mam. One istnieją tam po to, żeby wyczuwać smaki słodkie i umami, które są ważne, żeby zidentyfikować i compound, to jest natłuc, i stworzyć białka w trakcie generacji spermy. Także pomaga to tworzeniu białek. Jest potrzebny receptor smaku, ale to nie jest to samo co kubek smakowy, który pozwala tobie, twojemu mózgowi wiedzieć, jaki to jest smak. W każdym razie.
Ale to wewnątrz.
Trend
a
był
nie na,
to, na
zewnątrz.
Trend był na to, żeby maczać jądra w sosie sojowym, żeby sprawdzić, czy poczujesz smak. To, czego nikt nie rozkminił najwyraźniej, to, że nie czujesz smaku własnej gaci. Albo własnego potu na jajach.
No mi się wydaje, że musiałbyś wstrzyknąć sobie do środka, do jąder. I wtedy byś poczuł.
Hej, musimy nagrać nowy filmik.
Podoba mi się, że powinniśmy otworzyć taką ten, że możesz do nas przyjść, nagrać sobie filmik, a my ci ostrzykniemy jądra sojowym sosem.
Ej, podoba mi się. Jestem trochę zdziwiony, że wciąż robimy takie wiadomości, wiesz, tytułujemy wiadomości w stylu użytkownicy Instagrama albo użytkownicy TikToka. Tak jakby użytkownicy danej sieci społecznościowej byli jakby grupą ludzi, konkretną grupą ludzi. Mimo, że tak naprawdę wszyscy absolutnie używają sieci społecznościowych i to nie jest konkretna grupa ludzi, to są po prostu dziwni ludzie, których możesz tam znaleźć, ponieważ absolutnie każdego możesz tam znaleźć. Ale może to sprzedaje kliki. O, Birdin Barrow mówi, że są już filmiki ze wstrzykiwaniem do jąder i były od lat. W sensie z powodu tego artykułu, czy tak generalnie ludzie wstrzykiwali sobie rzeczy do jąder?
Link. Nie wiem, co kto. Już są filmiki. Link.
Into balls. People are injecting their scrotums with saline to get huge balls. Okay.
No, ale to jest saline, to jest saline, to jest roztwór po prostu.
Tak, to jest coś takiego. Możesz to sobie wstrzykiwać do ciała chyba bezpiecznie.
Nie, no to jest sól fizjologiczna po prostu.
Scrotum. Także no, można sobie wstrzykiwać rzeczy. To jest duży temat faktycznie. Najwyraźniej mężczyźni sobie wstrzykują rzeczy w jaja, żeby mieć większe jaja.
Myślisz, że musisz mieć duże jaja, żeby najpierw sobie coś wstrzyknąć w jaja?
These balls are the same as you. Fake.
Okej.
Okay. Chodźmy dalej. Dalej. Spoczywaj w pokoju, ty dziki skurwysynu. To jest fajne. 58-letni mieszkaniec Fresno zakończył ucieczkę przed radiowozami skacząc srebrnym Mercedesem z klifu nad rzeką. Samochód jechał ponad 160 km na godzinę w momencie skoku i poszybował 100 metrów do przodu.
I wow, znikający punkt.
Rzecznik policji powiedział w swojej 20-letniej karierze: nigdy nie widziałem, żeby samochód poleciał tak daleko. Cieszę się, że koleś ma takie zestawienie najdalej lecących samochodów w swojej karierze.
Wow, super.
Ted Dave pisze, że są debile, którzy łączą pompy próżniowe i wstrzykiwanie, żeby powiększać tymczasowo penisa. Potrafi to trwale uszkodzić organ. Pompy próżniowe to jest w ogóle popularna rzecz, jeśli chodzi o powiększanie narządów płciowych. Puffy vaginas. Skończmy newsy. Świat stracił kolejnego Terego. To jest tym razem również komik, powiedzmy. Również Anglik. Jest to członek Monty Pythonów, Terry Jones. I co mogę powiedzieć? Szkoda, ale wiesz, wszyscy są starzy. I tym razem padło na niego.
Czy to jest ostatni?
Nie, no zostało jeszcze dużo ludzi chyba. Przecież...
Mi się wydawało, że to... Nie wiem, czy nie słyszałem, że to nie był...
A John Cleese i Terry Gilliam nie żyją jeszcze?
Chyba tak. No. Czekaj chwilkę.
Tak. John Cleese ma 80 lat. I Terry Gilliam.
Okej.
Okay. Terry Gilliam ma 79, a John Cleese ma 80 lat. Oni wszyscy żyją. Także. No
to dobrze. No to dobrze.
Jeszcze nam zostało tam trochę Monty Pythonów.
Lecimy dalej. Defekatorka.
O właśnie. Schwytali notoryczną defekatorkę z Massachusetts, która srała na parkingu sklepu spożywczego ukradkiem ze swojego samochodu. To wrzuciłem to, wyciągnąłem to z szybkiej piłki, bo jest tutaj dużo fajnego detalu w tym artykule. Zrobiła tam kupę 8 razy w przeciągu ostatniego miesiąca. I na początku myślano, że może to być kupa zwierzęca, ale zobaczyli, że tak jakby zwierzę się podcierało, także nie jest to możliwe. Robiła kupę z wnętrza samochodu, tak jakby otwierała drzwi, wystawiała tyłek i waliła kupę na ten parking. I teraz jej samochód to jest SUV z 2018 roku, więc tak jakby nie jest chyba jakąś biedną osobą, ponieważ ma w miarę nowe auto. Nowe auta są drogie. Policji powiedziała, że że ma wrażliwy żołądek i dlatego musiała tam zrobić kupę, ponieważ nie miała gdzie indziej. Ale była... Świadkowie powiedzieli, że widzieli, jak jej samochód czeka z około 10 minut, żeby wszyscy się oddalili, zanim zrobiła to, co zrobiła. A policja wskazała, że było bardzo dużo publicznych toalet w okolicy.
A także takie rzeczy robisz to feel the thrill.
Słuchaj, policja nawet tutaj się nie zakończyło dochodzenie. Oni jeszcze zadzwonili do jej zatrudniacza, jak to się nazywa, employer, do jej pracy.
Pracodawcy.
Którzy powiedzieli, że spokojnie mogłaby też zrobić kupę, wiesz, w pracy albo u siebie w domu. Właścicielka sklepu spożywczego jest zachwycona, że złapano tą kobietę. Także co, tyle.
Okej, okay, no i co?
Aha. Wiedźmin. Tak, studio Mir robi anime Wiedźmin. Koreańskie studio, które robiło między innymi późniejsze sezony Legend of Korra, a także Voltron, który jest na Netflixie, będzie robiło anime Wiedźmin.
No, myślę, że może być fajne, nie? Biorąc pod uwagę, że pytanie graficznie nie będę miał zastrzeżeń raczej, bo Korra była dobrze animowana. Pytanie, jak fabularnie to zrobią, nie? Kto, jak tutaj z prawami wygląda i kto będzie nad tym czuwał?
No, jest to Netflix, który ma prawa do ekranizacji Wiedźmina i pewne głosy odzywają się, że...
A ty widziałeś?
Co? Wiedźmina?
Wiedźmina?
Tak, oczywiście. Ty nie widziałeś?
Ja widziałem, no ale nie mieliśmy okazji pogadać chyba.
A, to fakt. Dobra, wiesz co, wrzućmy to do aftershow. Wiedźmin. Chyba, że chcemy pogadać o tym teraz.
Nie. W sensie chyba tak, no chyba to jest dobry moment.
Nie, dobra. Tak, nie, no masz rację. Zostawmy sobie szybką piłkę na deser. Widziałem Wiedźmina.
I co?
Co ci powiem? Moim zdaniem był to bardzo mieszany serial. I to nie mieszany tak, że część odcinków była spoko, część słaba, tylko tak jakby wewnątrz jednego odcinka były rzeczy, które były dla mnie mega zajebiste i rzeczy, które były dosyć średnie. Generalnie środek sezonu był bardzo dobry i bawiłem się zajebiście od połowy trzeciego odcinka do połowy szóstego odcinka.
No tutaj będą małe spoilery, ale postaram się ich uniknąć oczywiście dla ludzi, którzy nie widzieli. Jakby starając się omawiać jedynie samą kompozycję, nie? Więc mi się na przykład podobało, ale miałem bardzo dużo problemów. Nie, związanych z tym. Takich malutkich, nie? Wiedźmin sam w sobie był taki bardzo dla mnie nijaki. W sensie.
Taki.
On może nawet za mało nijaki, wiesz? Bo tak, po pierwsze był bardzo gładziutki.
ale nie tak gładziutki jak na tych pierwszych zwiastunach. Był trochę bardziej umurusany.
Był strasznie gładziutki, tak jakby. Wszystkie ciosy padały na jego klatkę, ręce, nogi, plecy i tak dalej, ale nigdy nie dostał w twarz. No więc takich jakichś małych blizn nie brakowało. Druga rzecz jest taka, że na przykład nie było motywu, nie wiem, tam medaliona na przykład, nie? Przez cały serial myślałem, że coś będzie z tym.
A że w momencie, jak wykryje magię.
Cokolwiek, bo i potem on nagle, te motywy tych znaków też nie były pokazane, że on składa ten znak z tych palców.
No,
tylko on
trochę
po prostu
było tych znaków.
Wali ręką jak Jedi, nie?
A, tak, tak. No w sensie było powiedziane, nie, że on ma moce magiczne ograniczone w postaci
tak, tych ale
znaków.
Nie było pokazane, że to są znaki, że on układa ten. Takie malutkie rzeczy z innych rzeczy.
O, stary, to jest dla mnie generalnie duży zarzut, że oni, znaczy zarzut. Spostrzeżenie, oni wycięli ogromną ilość nerdozy z tego serialu. Skupili się na
tak,
zupełnie innych rzeczach.
Tak.
Bo tam było dużo nerdozy w Wiedźminie. Dużo takiego szczegółu tego, na czym polega praca Wiedźmina, jakie są szczegóły, jakie jest wiedza o potworach, jakie są narzędzia do tego. I to zostało jakby wszystko pominięte.
Druga rzecz. Bardzo mi się nie podobało wrzucenie Ciri w pierwszy sezon. Uważam, że pierwszy sezon powinien wyjebać Ciri, bo Ciri nie robiła nic w tym sezonie, tylko biegała po lesie. Mhm. I generalnie w każdym odcinku, kurwa, biegała po lesie.
No,
nie,
tak.
Nie ma odcinków, w którym ona nie biega po lesie. Co robi? Jakby Geralt co robi? Nie wiem, szuka smoka. Yennefer co robi? Nie wiem, buduje swoją chwałę, żeby zostać, nie wiem...
matką.
Nie no, doradczynią króla Foltesta, nie, nie Foltesta, Henselta chyba akurat.
Może.
Czy coś takiego. I Radowida, już nie pamiętam, kurczę, była jakiś tam motyw, no ale buduje swoją tam chwałę i tak dalej, nie? I kombinuje. A co robi Ciri? No Ciri biega po lesie, nie?
No tak, no uciekała przed śmiercią.
No, nie, to zupełnie bez sensu. W ogóle trafia do driad. Co się dzieje w tych driadach? Nic.
Biegają po lesie?
No, ale o to chodzi, że ona, cała zabawa z Ciri było pokazane, że ona była pchana gdzieś dalej, że ona trafiała do jakiegoś miejsca, próbowała tam żyć, brała jakieś lekcje albo coś takiego i szła dalej, że się nie mogła się wpasować. Cała zabawa była taka, że była w niej, przynajmniej w jej historii dla mnie, że ona była przybłędą i gdziekolwiek by nie trafiła, nie mogła się dopasować. Trafiała do normalnego życia, gdzie się nią opiekowali i bardzo szybko gdzieś musiała iść dalej, trafiała do tych driad, żyła z nimi, uczyła się od nich rzeczy i wyciągała dalej. A tutaj ona po prostu ucieka.
Tak, tutaj...
A jak coś się dzieje, to krzyczy. Bardzo mi się to nie podoba, bo zabiera jej całą jakąś taką sprawczość jako bohaterowi.
Tak, bo oni, jak dla mnie, bardzo mocno rozbudowali postać w tym serialu, którą jest przeznaczenie. Przeznaczenie jest jakby taką bardzo fizyczną siłą w tym serialu, które... Czułem to dużo mocniej niż w trakcie czytania książek. Możliwe,
oczywiście.
Że tam też był ten motyw.
Oczywiście,
ale...
bo tutaj wszyscy mówią o tym przeznaczeniu, podczas kiedy w książkach po prostu przeznaczenie było. Jakby... Po prostu się działo, wszystko przy okazji.
Tak.
Nie było to żadnej siły. Po prostu przy okazji się rzeczy wydziałały. I to był taki bardzo fajny motyw, że przeznaczenie to jest coś, co się dzieje przy okazji.
Tak, ale
nie...
tutaj naprawdę czułeś, że tutaj w serialu czułeś, że przeznaczenie to jest siła, która ma swoją sprawczość i jeśli ty staniesz naprzeciwko przeznaczenia, to ono cię zmiażdży i ono, wiesz, spali cały kraj po to, żeby uzyskać jakiś efekt.
Także to jest taka rzecz, która mi tam najbardziej bolała. Bardzo mi się podobała historia Yennefer. Trochę miałem takie wrażenie, że fajnie, że ją wprowadzili teraz. Ale bardzo słabo, że... jakby nie poznałeś Yennefer najpierw jako takiej odjechanej czarodziejki, żeby potem poznać jej wewnętrzną historię, tak jak to było w książkach, że wtedy ta jej prawdziwa historia uderzała w ciebie z takim jeszcze większym siłą.
Tak, i jeśli chodzi o skoki czasowe w całym serialu, to moim zdaniem właśnie historia Yennefer najbardziej cierpi na tych skokach czasowych. Także też podoba mi się, że zrobili z niej taką pełnoprawną postać, która jest jedną z głównych
bohaterów. Nie, no Yennefer mi się bardzo podobało, super zagrana i super poprowadzona. To parę takich rzeczy małych. Nie podobało mi się Triss, bo Triss co prawda w książkach było postacią poboczną, ale jeżeli powinieneś umieć docenić to, że większość ludzi, którzy przyjdą do ciebie, będzie fanem gier, a nie książki. Więc to, co musisz zrobić, to pokazać Triss jako trochę bardziej... Zrobić fanserwis po prostu. To mi się wydaje, że to jest marketingowa zła decyzja. Więc...
Nie, Triss była do kitu.
I mi się nie podobały krasnoludy.
Mi się podobały w pierwszej połowie tego odcinka. Były tak rubaszne, jak powinny być i były takimi bezczelnymi
skurwysynami. Były rubaszne, ale wyglądowo. Jeśli chodzi o to, że były po prostu kibolami z Essex, no to tak, no to super.
To były przede wszystkim po prostu ludzkie karły. A nie faktyczne krasnoludy. Nie włożono
niestety,
zbyt
nie.
dużo jakby wysiłku w to, żeby stworzyć z nich krasnoludów.
Wydaje mi się, że ktoś przeczytał Dwarf i po prostu...
Myślę, że nieźle je napisano, ale faktycznie prezentowały się słabo.
Dobra, stary. Kończymy szybką piłkę i zawijamy.
Tak, ale tak kończąc o Wiedźminie, ja uważam, że jest ogromny potencjał na drugi sezon. I jeśli poprawią parę rzeczy... Jeśli dadzą mi drugą taką scenę walki, jak jest w pierwszym odcinku, po której myślałem, że się zesram uszami, to będę
była
naprawdę
super.
Zadowolony.
Nie, bo jest bardzo dużo fajnych rzeczy. Wydaje mi się, że... No bo ostatecznie ma potencjał.
Tak. A jest to jednak robione dosyć budżetowo, nie? Także efekt końcowy wydaje mi się, że był spoko.
Tak. Tak.
Dobra, to co? Szybka piłka. Czy ja mam do szybkiej piłki... Tak.
Szczam ci na ryj!
Seryjna defek... A, to było. Policjant, który nasikał na 12-letnią dziewczynkę. Policjant, który nasikał na 12-letnią dziewczynkę, dostanie 4,5 roku więzienia. Tyle, ile zajmie jej terapia, by znów zaufać policji. Tak sobie napisałem, ale tak naprawdę nie ufała policji od samego początku. Dlatego na nią nasikał. Ale nie chcemy się w to zagłębiać.
Dobra, nie zagłębiajmy się w to.
Znaczy ja mogę, ja znam całego tego newsa, jakby co.
W Detroit skradziono koła z Corvette Stingray. Rocznik 2020, której produkcja ma zacząć się oficjalnie dopiero w lutym.
Muhammad Idul, nastolatek z Indonezji, został przebity przez rybę na wylot ciosem w szyję. Musiał dopłynąć do brzegu z 75-centymetrową rybą w gardle, potem dojechać 1,5 godziny do szpitala w Baobao, a stamtąd do Makassar, albowiem lekarze w Baobao nie mieli właściwych narzędzi do usuwania ryb z nastoletnich chłopców. Są zdjęcia w tym.
Jakby 25-osobowy oddział SWAT z bronią automatyczną dokonał szturmu na mieszkanie i aresztu mężczyzny, który tagował budynki tekstem Penis Man, rzekomo protestując przeciwko skorumpowanym lokalnym władzom. W poście na Facebooku pisał: Penis Man is neither man nor woman, you nor me.
We are all penis man. To będzie lokalne bardziej dla ciebie. 20 osób, w tym specjaliści z Niemiec, pomagało pobierać nasienie od słonia Leona w warszawskim zoo. Jest nadzieja na małe słoniątka. Musieli to zrobić,
Musisz być niezłym przechujem, kiedy potrzebujesz 20 osób, żeby dojść.
No, było kilka osób, które masowało jego prostatę.
Wiesz, co powiedział Leon, jak oni przyszli?
Co?
Jakie jest hasło do Wi-Fi? I tym akcentem kończymy, stary.
O, tak, kończymy na dzisiaj. Dziękujemy wam wszystkim, że przyszliście. I co? Do usłyszenia za tydzień?
Do usłyszenia za tydzień, misiaki.
Hej. Inside Baseball jest nagrywany na żywo na naszym Discordzie. Link do serwera, a także wszystkie dotychczasowe odcinki znajdziecie na stronie ibpodcast.blogspot.com. Jesteśmy na YouTubie i Facebooku jako Inside Baseball. Można skontaktować się z nami przez Discord, Facebook albo przez adres e-mail konrad.koko@gmail.com. Inside Baseball jest produkcją studia Coco Art. Zapraszam do czytania komiksów na stronie konradokoński.com.